Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Archery. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Josha Waitzkina.
The Art of Learning – An Inner Journey to Optimal Performance łączy pamiętnik, refleksję o rozwoju umiejętności i praktyczny przewodnik po psychologii działania pod presją.
Autor był wybitnym młodzieżowym szachistą, znanym również z historii przedstawionej w Searching for Bobby Fischer, a później odnosił sukcesy w Tai Chi Chuan i rywalizacji Push Hands. Nie przedstawia jednak tych osiągnięć jako dowodu wyjątkowego talentu. Jego główny temat to sztuka uczenia się, czyli zestaw nawyków pozwalających stopniowo budować kompetencje, odporność i swobodę działania. Waitzkin opisuje trening, porażki, publiczną uwagę oraz konfrontacje w dwóch bardzo różnych środowiskach, przy szachownicy i w walce.
Z tych doświadczeń wyprowadza zasady dotyczące koncentracji, pracy z emocjami, przygotowania do występu i przekształcania słabości w materiał do nauki.
Celem książki nie jest nauczenie czytelnika konkretnych debiutów szachowych ani technik walki. Chodzi o pokazanie procesu, dzięki któremu można rozwijać własną praktykę w sporcie, pracy twórczej, nauce lub biznesie. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, tożsamość ucznia ważniejsza niż etykieta talentu. Jednym z najważniejszych wątków książki jest przeciwstawienie dwóch sposobów rozumienia własnych zdolności.
Pierwszy opiera się na etykiecie, na przykład jestem inteligentny albo jestem naturalnie uzdolniony. Drugi traktuje umiejętność jako rezultat długiej pracy, korekt i świadomego wysiłku. Waitzkin pokazuje, dlaczego pierwsza postawa bywa krucha.
Jeśli wartość człowieka zależy od wizerunku utalentowanego, każda przegrana może zostać odebrana jako zagrożenie dla tożsamości.
Wtedy pojawia się pokusa, aby unikać trudnych przeciwników, usprawiedliwiać błędy lub wybierać zadania, w których łatwo dobrze wypaść.
Podejście oparte na rozwoju zmienia znaczenie błędu. Nieprzyjemny wynik nie musi być oceną osoby, lecz informacją o luce w przygotowaniu.
W praktyce oznacza to analizowanie porażek bez dramatyzowania, rozbijanie problemu na mniejsze elementy i powrót do ćwiczeń.
Autor nie neguje różnic w predyspozycjach, ale podkreśla, że na wysokim poziomie decyduje jakość procesu, a nie samo początkowe wyposażenie.
Ta perspektywa jest użyteczna poza rywalizacją. Student, muzyk czy menedżer może oceniać siebie nie przez pojedynczy rezultat, lecz przez zdolność do uczenia się z niego.
Dzięki temu ambicja przestaje wymagać nieomylności, a zaczyna wymagać uczciwej, regularnej praktyki. Po drugie, małe kręgi doskonalenia prowadzą do intuicyjnej gry.
Waitzkin opisuje naukę jako przechodzenie od szerokiego, świadomego analizowania do głębokiego opanowania niewielkiej liczby zasad.
W szachach początkujący często próbuje pamiętać wiele wariantów, reguł i nazw otwarć. Autor proponuje inne tempo.
Najpierw należy dobrze zrozumieć podstawowe relacje, takie jak bezpieczeństwo króla, aktywność figur, struktura pionów i dynamika pozycji. Dopiero potem można rozszerzać repertuar.
Podobny mechanizm odnajduje w sztukach walki, gdzie pojedyncze ruchy są długo powtarzane, aż przestają wymagać świadomego sterowania.
Istotą tej metody nie jest mechaniczne powielanie ćwiczeń. Powtórzenie ma ujawnić coraz subtelniejsze szczegóły, a następnie połączyć je w intuicyjne rozpoznawanie sytuacji.
Autor nazywa ten kierunek poszukiwaniem coraz mniejszych kręgów, czyli kondensowaniem wiedzy do prostych, mocnych zasad.
Kiedy fundamenty są przyswojone, zawodnik może reagować szybciej i bardziej elastycznie, zamiast w stresie przeszukiwać pamięć po izolowane informacje.
To wyjaśnia, dlaczego efektowna różnorodność metod nie zawsze przyspiesza rozwój.
Osoba ucząca się języka, programowania czy gry na instrumencie może więcej zyskać na dopracowaniu kilku kluczowych operacji niż na ciągłym zbieraniu nowych technik.
Książka akcentuje więc głębię rozumienia, która później daje swobodę improwizacji.
Po trzecie, strefa miękka, czyli kontrola reakcji w niekontrolowanym otoczeniu. Ważnym pojęciem Waitzkina jest strefa miękka.
Opisuje ona stan, w którym człowiek nie uzależnia jakości działania od idealnych warunków zewnętrznych. Hałas, prowokacja przeciwnika, zmęczenie, zła decyzja sędziego czy napięcie publiczności mogą wystąpić w każdej rywalizacji.
Próba wyeliminowania wszystkich zakłóceń jest zwykle nierealna.
Autor przekonuje więc, że lepszą strategią jest rozwijanie zdolności powrotu do zadania mimo zakłócenia.
Miękkość nie oznacza bierności ani obojętności na wynik. Chodzi raczej o brak sztywnej reakcji. Zamiast walczyć psychicznie z tym, czego nie da się zmienić, wykonawca kieruje uwagę na oddech, pozycję, rytm, następną decyzję lub konkretny element techniczny.
Taka regulacja pozwala odzyskać kontakt z sytuacją. W książce zasada ta jest osadzona zarówno w szachach, gdzie presja czasu może rozbić analizę, jak i w push hands, gdzie fizyczne napięcie często pogarsza czucie ruchu przeciwnika.
W zastosowaniu zawodowym strefa miękka oznacza przygotowanie procedur na gorszy dzień, trudne spotkanie lub nieprzewidzianą zmianę planu. Nie chodzi o udawanie, że stres nie istnieje. Chodzi o ćwiczenie reakcji, która nie zamienia stresu w chaos. To szczególnie wartościowy element książki, ponieważ przenosi uwagę z fantazji o pełnej kontroli na realną kontrolę własnego zachowania. Po czwarte, porażka i emocje jako dane do dalszego treningu. Waitzkin nie przedstawia porażki jako koniecznego, lecz abstrakcyjnego etapu rozwoju.
Interesuje go przede wszystkim to, co robi się bezpośrednio po błędzie. W konkurencyjnych dziedzinach łatwo chronić ego przez wymówki, obwinianie warunków albo szybkie zapominanie o nieudanym występie. Autor proponuje bardziej wymagającą postawę.
Należy przyjrzeć się momentowi, w którym straciło się jasność myślenia, dyscyplinę albo techniczną kontrolę, a następnie przełożyć obserwacje na ćwiczenie.
Takie podejście dotyczy również silnych emocji. Złość na przeciwnika lub frustracja po niepowodzeniu mogą zawęzić uwagę i prowadzić do impulsywnych decyzji.
Waitzkin nie zaleca prostego tłumienia emocji. Zamiast tego rozważa, jak rozpoznać ich energię i skierować ją z powrotem do działania.
W szachach może to oznaczać odzyskanie cierpliwości po błędzie, w walce zachowanie rozluźnienia i kontaktu z ruchem zamiast usztywnienia ciała.
Praktyczna wartość tej zasady polega na oddzieleniu analizy od samooskarżenia. Po projekcie, egzaminie czy wystąpieniu warto zadać pytania konkretne.
Co dokładnie zawiodło? Jaki sygnał został zignorowany? Jaką umiejętność trzeba przećwiczyć i w jakich warunkach ją sprawdzić? Wtedy porażka nie staje się automatycznie sukcesem, ale może zostać wykorzystana jako wiarygodny materiał diagnostyczny.
Książka zachowuje tu realizm. Rozwój wymaga kontaktu z niewygodnymi faktami, a nie wyłącznie pozytywnego nastawienia. Na koniec.
Rytuały przygotowania budują dostęp do najlepszej dyspozycji. Książka zwraca uwagę na przygotowanie, które odbywa się przed kluczowym momentem, a nie wyłącznie w jego trakcie.
Waitzkin opisuje własne rutyny związane z zawodami mentalnymi i fizycznymi, aby pokazać, że wysoka dyspozycja nie powinna zależeć od przypadkowego przypływu pewności siebie.
Dobrze skonstruowany rytuał pomaga wejść w stan skupienia poprzez powtarzalne działania, na przykład uspokojenie oddechu, krótką aktywację ciała.
Uporządkowanie uwagi i przypomnienie priorytetu na dane zadanie. Mechanizm jest istotniejszy niż kopiowanie czyjejś procedury.
Rytuał tworzy rozpoznawalny pomost między zwykłym dniem a sytuacją wymagającą pełnej obecności.
Dzięki temu organizm i uwaga otrzymują sygnał, że należy przełączyć się z rozproszenia na wykonanie. Autor łączy tę ideę z pracą nad małymi elementami oraz ze strefą miękką.
Przygotowanie nie gwarantuje zwycięstwa, ale zwiększa szansę, że po stresującym bodźcu człowiek wróci do znanego procesu zamiast reagować chaotycznie.
W codziennym zastosowaniu może to być krótka sekwencja przed prezentacją, sesją nauki, rozmową negocjacyjną albo startem sportowym. Warunkiem jest regularność i prostota. Rytuał ma wspierać działanie, nie stać się przesądem, bez którego nie można funkcjonować. Waitzkin wyróżnia się tym, że traktuje optymalną formę jako umiejętność trenowalną.
Nie opisuje jej jako tajemniczego stanu dostępnego tylko dla wyjątkowo uzdolnionych osób.
Podsumowując, The Art of Learning będzie szczególnie wartościowa dla osób, które rozwijają wymagającą umiejętność i chcą lepiej rozumieć własne reakcje na presję.
Skorzystają z niej sportowcy, studenci, muzycy, przedsiębiorcy oraz specjaliści pracujący tam, gdzie liczy się koncentracja.
Szybka ocena sytuacji i zdolność uczenia się po błędach.
Nie jest to podręcznik techniki szachowej ani tai chi, choć doświadczenia z obu dziedzin nadają argumentom autora konkretność.
Czytelnik otrzymuje raczej model praktyki, w którym fundamenty są pogłębiane, emocje regulowane, a przygotowanie do występu staje się powtarzalnym procesem.
Intelektualną zaletą książki jest pokazanie podobieństw między dziedzinami, które pozornie niewiele łączy. Szachy wymagają analizy i przewidywania, a push hands czucia, równowagi oraz reakcji fizycznej. Waitzkin nie zaciera tych różnic, lecz używa ich do obrony tezy, że mechanizmy uczenia się, odporności i intuicji można przenosić. Praktyczna korzyść wynika z kolei z jego nacisku na zachowania możliwe do ćwiczenia, zamiast na ogólne hasła o wierze w siebie. Na tle wielu książek o produktywności i samodoskonaleniu wyróżnia ją autobiograficzne źródło materiału. Autor opisuje zasady z perspektywy uczestnika realnej, długotrwałej rywalizacji, a nie wyłącznie komentatora. Warto jednak czytać ją jako zbiór metod do adaptacji, nie jako gotowy plan dla każdej osoby. Jej najmocniejsza lekcja brzmi, że trwała wysoka forma rodzi się z jakości codziennego procesu, zwłaszcza wtedy, gdy wynik chwilowo nie potwierdza wysiłku. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Josh Waitzkin, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.